Tu Radio RMF 24, program przedpołudniowy, piątek, 13 grudnia. Dzisiaj mija rok dokładnie od zaprzysiężenia rządu Donalda Tuska i my sprawdzamy, co przez ten rok udało się zrobić. Rozliczamy z obietnic wraz z ekspertami, z komentatorami w najważniejszych dziedzinach życia. No i teraz czas przyszedł na energetykę, a szczególnie na energetykę jądrową. Co przez ostatnie 12 miesięcy wydarzyło się w programie budowy pierwszej polskiej elektrowni atomowej i co będzie dalej? Razem z nami Piotr Naimski, były wiceminister gospodarki, były pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej w rządach Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Rozmawiamy o tym podsumowaniu rządów Donalda Tuska. Czy to, co ten rząd robi w sprawie energetyki atomowej, nazwał pan kontynuacją tego, co wyście robili?
W pewnym sensie tak, tylko że ta kontynuacja jest przypominającą kontynuację budowy gazoportu w Świnoujściu w 2007-2008 roku.
Czyli
opóźnienia. Wtedy rząd Donalda Tuska zastanawiał się przez rok, czy kontynuować, a potem zdecydował, że będzie kontynuował, a w rezultacie opóźniła się ta inwestycja o 4 lata. I to jest zagrożenie dla programu atomowego, programu budowy elektrowni w Polsce. Ale powiedziawszy to, trzeba powiedzieć tak, że ciągle obowiązuje i tego się nie podważa, przynajmniej na razie, na szczęście, plan budowy, ten program polskiej energetyki jądrowej, który został przyjęty w 2020 roku.
Chociaż rząd zapowiada jego aktualizację, prawda?
Tak, zapowiadana jest aktualizacja, ale podtrzymywane jest zasadnicze to, co jest w nim zapisane, to znaczy, że mają być zbudowane w dwóch miejscach bloki jądrowe, 6 reaktorów o mocy od 6,6 do 9,6 gigawata. I teraz jest to jest tak, że pewne rzeczy, które zostały pozostawione przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, one na poziomie polskich elektrowni jądrowych, na poziomie spółki są kontynuowane. Przede wszystkim jest realizowana umowa inżynierska, umowa o projektowaniu, która dotyczy oczywiście tego miejsca pierwszego w Choczewie na Kaszubach.
To już jest pewna lokalizacja.
Na Kaszubach. To jest lokalizacja, tam są już formalności pozałatwiane najważniejsze, pozwolenie środowiskowe. No, jednym słowem, można to robić i równocześnie jest tak, że infrastruktura taka towarzysząca jest w tej chwili już projektowana i będzie
czyli
będzie
drogi dojazdowe.
Przez Gdakę, przez kolej, przez PLK. To nie jest tak, jak powiedział jeden z polityków Platformy Obywatelskiej w Gdańsku jakiś czas temu, że on nie rozumie, dlaczego buduje się teraz, ma się budować kolej, kiedy jeszcze nie ma elektrowni. Otóż musi być zbudowana kolej, musi być zbudowana droga, musi być zbudowany terminal morski po to, żeby można było rzeczywiście tę budowę rozpocząć.
Ale ja chciałem wrócić, jeśli pan pozwoli.
I to się dzieje. Mhm. I to się dzieje. Natomiast istotnym zagrożeniem dla tego programu i to, co się nie dzieje, albo dzieje się bardzo źle przez ostatnim roku, to jest traktowanie i destrukcja spółki, która ma to realizować, czyli polskich elektrowni jądrowych. Otóż ta spółka powinna się przygotowywać do tego już w pełnym rozbiegu, żeby tę inwestycję realizować, żeby współpracować, żeby być partnerem dla firm amerykańskich, które będą to robiły. I teraz mamy do czynienia z czymś odwrotnym. To znaczy zwalnia się fachowców, zamiast przyjmować się najważniejszych ludzi, to się kurczy, jest niedecyzyjność absolutna, dominująca dookoła.
Ale z drugiej strony, panie ministrze, mamy też zapowiedź dofinansowania spółki, 60 miliardów złotych,
tak,
prawda?
I to jest po stronie pozytywnej, to znaczy pozytywnej, ciągle mamy teorię, prawda? Mamy umowę przepraszam, ustawę, która została przygotowana przez pełnomocnika mojego, jednego z moich następców urzędowo, prawda, pana ministra Bando i przedstawiona rządowi, no tylko, że pan minister Bando przestał być pełnomocnikiem, teraz jest pełnomocnikiem pan minister Wrona. Ten proces wprowadzania tej ustawy został zatrzymany, ponieważ nie było gospodarza tej ustawy. No teraz jest gospodarz, czekamy na to i to jest ważne. To znaczy finansowanie od strony decyzji rządu polskiego, ono powinno być zabezpieczone tą ustawą, co równoległe jest z notyfikacją pomocy publicznej i zgody na pomoc publiczną w Komisji Europejskiej.
No tak, na tą zgodę też czekamy, prawda? Bo to jest też długi proces, to musi potrwać półtora roku.
Znaczy trzeba powiedzieć, że to się dzieje. Natomiast, jak mówię, największym zagrożeniem jest to, co się nie dzieje, dlatego, że to będą opóźnienia. To będą takie opóźnienia, jakich doświadczaliśmy wtedy, kiedy ta sama ekipa budowała gazoport w Świnoujściu.
Ale
wtedy
na te opóźnienia
się opóźniło 4 lata.
Pamiętam, jak rządziło Prawo i Sprawiedliwość, to na te opóźnienia dzisiejsi rządzący, wtedy opozycja, też zwracali uwagę, gdy wyście prowadzili swój program. Dzisiaj mamy tą aktualizację programu. Ta budowa miała ruszyć początkowo, gdy rządziło Prawo i Sprawiedliwość. Mówiło się wtedy o 26 roku. Teraz najprawdopodobniej ruszy w 2028 według tej spodziewanej aktualizacji.
To jeszcze nie jest dramat. To nie jest dramat. To opóźnienie jest do nadrobienia, a jeżeli pierwszy blok będzie nie w 33 roku, tylko w 34 czy 35, nie, tak jest planowane na 35 w tej chwili w harmonogramie, to jest do pomyślenia. Natomiast sytuacja, w której w rządzie, faktycznie rzecz biorąc, na poziomie konstytucyjnych ministrów i na poziomie premiera nie ma osoby odpowiedzialnej za ten projekt, to grozi śmiertelnym niebezpieczeństwem temu projektowi, bo to jest tak wielkie przedsięwzięcie, że ono musi mieć zakorzenienie w rządzie, w kolejnych rządach. To znaczy, przecież to jest tak, że to nie rząd Donalda Tuska będzie kontynuował tę inwestycję, tylko będą kolejne, następne rządy, które będą, mam nadzieję, to robiły.
No, polski ale program energetyki jest rozpisany do 2040 roku,
ale
ile dobrze
pamiętam.
Ale
za każdym razem musi to być oparte o jasną strukturę decyzyjną na poziomie rządu. A tego nie ma.
I jeszcze chciałem pana zapytać o te elektrownie atomowe, bo w tym pierwotnej wersji polskiego programu mówiło się o 2 elektrowniach o mocy do 9 gigawatów. Teraz się mówi o 12. Czy pan uważa, że aż tyle tej energii potrzebujemy? I czy na przykład 3 elektrownie atomowe w Polsce to jest to, ile my tych elektrowni potrzebujemy, czy może więcej?
Elektrowni, znaczy prądu elektrycznego z elektrowni atomowych będziemy potrzebowali dużo.
Dużo, tak to
można,
znaczy ile?
Tak można powiedzieć. To znaczy w programie, który jest w tej chwili obowiązujący i jest realizowany, mamy te 6,5 powiedzmy gigawata. Jeszcze jedna uwaga. Nie można porównywać mocy zainstalowanej do produkcji prądu. Dlatego, że elektrownie atomowe pracują przez cały rok, 8 tysięcy godzin w roku i w związku z tym ich produkcja przy tych samych zainstalowanych gigawatach jest 3 razy większa albo 4 razy większa niż na przykład z farm wiatrowych, gdzie wydajność jest na poziomie 30%. No ja to mówię dlatego, że czasem widzimy takie porównania, po co nam ta droga elektrownia atomowa, kiedy będziemy mieli te offshory, te farmy wiatrowe i to będzie 4 razy więcej gigawatów niż ta elektrownia atomowa. No to jest złe porównanie. I teraz ile tego będzie trzeba, to się będzie oczywiście w czasie okazywało, ale najważniejsze jest, żeby w Polsce zbudować kompetencje do budowy tego sektora energetycznego i dlatego trzeba się skupić na tej pierwszej elektrowni na Kaszubach, żeby ona się zaczęła w planowanym w tej chwili terminie, żeby ta inwestycja była dobrze prowadzona, żeby były polskie firmy, które będą przy tej inwestycji rosły i nabierały kompetencji i dopiero dopiero w pewnym momencie się okaże, czy będziemy musieli jeszcze zbudować jedną, czy dwie, czy może trzy.
Ale to uważa pan, że powinniśmy budować w ten sposób, że najpierw jedna, a potem dopiero się zastanawiać
nad tym? To jest sekwencyjnie, nie. To jest pomyślane jest sekwencyjnie, to znaczy...
Nierównolegle.
W pewnym sensie tak, to znaczy chodzi o to, żeby nie rozgrzebywać, nie ma możliwości technicznych i fizycznych, żeby równolegle rozgrzebać w dwóch miejscach budowę elektrowni atomowej. Trzeba zacząć w jednym miejscu, trzeba oddać pierwszy reaktor i wtedy zdecydować, czy w którym miejscu będzie się budować następny.
Ale
kończąc drugi i trzeci, trzeba zaczynać pierwszy w następnym miejscu. To jest sekwencyjne, to powinno być skoordynowane.
Ale patrząc na terminy...
W programie, który jest obecnie obowiązujący, zostało zapisane, że rząd chciałby mieć w tej samej technologii 6 reaktorów. Dlaczego? Dlatego, że nabywa się kompetencji. Dlatego, że udział polskiego przemysłu w pierwszej będzie na pewnym poziomie, a potem będzie rósł z każdym kolejnym reaktorem. No i to jest abecadło.
No dobrze, ale gdzie w takim razie ta druga elektrownia? Pańskim zdaniem...
W centrum Polski. Powinna być w centrum Polski i tak jest przewidziane, tak było to przewidywane. Dokładną lokalizację trzeba będzie jeszcze wybrać, bo to są różne elementy, które wchodzą do
decyzji. Mówi się o Bełchatowie, mówi się o Wielkopolsce?
Mówi się o różnych miejscach, ale oczywiście przewija się przez to Bełchatów. Dlaczego Bełchatów? Dlatego, że trzeba myśleć o takiej lokalizacji, która będzie właściwa z powodów ekologicznych, z powodów hydrotechnicznych, geologicznych, ale równocześnie będzie możliwa do wpięcia do istniejącej sieci elektroenergetycznej przesyłowej, która jest rozbudowana i którą trzeba wykorzystać będzie.
Gdy mówimy o elektrowni atomowej, o Choczewie, o tej gminie Choczewo, to mamy już wybranego dostawcę technologii, to jest firma amerykańska. Jak pan patrzy na to, co się dzieje w Ameryce, na wybory w Stanach Zjednoczonych, nie widzi pan żadnego zagrożenia, jeśli chodzi o na przykład o poparcie Donalda Trumpa, który wcale nie był taki jednoznaczny, jeśli chodzi o wskazywanie na energetykę atomową jako jedno z podstawowych źródeł.
Nie, od strony partnerów amerykańskich w tej sprawie nie widzę żadnego zagrożenia. Trzeba, być może warto pamiętać, że rozmowy z partnerami amerykańskimi zaczynaliśmy, kiedy administracja była tam administracją republikańską. Prezydent Trump był wtedy prezydentem. Następnie ten program i ten projekt współpracy był kontynuowany przez administrację prezydenta Bidena i z pewnością będzie kontynuowany przez administrację znowu prezydenta Trumpa, dlatego że w Ameryce jest tak, że duże projekty są kontynuowane niezależnie od administracji i oby tak samo było w Polsce.
A czy pańskim zdaniem powinno być tak, że ten dostawca technologii, który będzie w Choczewie, będzie tym samym dostawcą technologii, który będzie dostarczał technologię do pozostałych elektrowni atomowych?
Rząd zdecydował w 2022 roku, przyjmując i decydując o technologii dla Choczewa, przyjmując wynik umowy międzyrządowej, która była polsko-amerykańską umową, równocześnie otworzył możliwość dyskusji na temat technologii dla drugiej lokalizacji. Dlatego, że...
Dlaczego właśnie?
Dlatego, że o tym będziemy decydowali, czy powinno się decydować powiedzmy w roku 26, 27 i przesłanki do ostatecznej decyzji będą być może się zmieniały.
Ale to będzie oznaczało kolejne wydłużenie procesu, to będzie trwało, rozgrywki.
Wie pan, zawsze można oczywiście wydłużyć, przedłużając różnego rodzaju rozmowy i negocjacje, prawda? Ale umowa, która jest umową zobowiązującą już z partnerami amerykańskimi, dotyczy pierwszej lokalizacji z otwarciem perspektywy na następne miejsce. Ale to nie wyklucza takiej sytuacji, w której być może pojawi się ktoś z dobrą ofertą, inny niż Westinghouse, i będziemy mogli to rozważać. To jest, ja powiem tak, to jest decyzja rządu naszego, rządu Prawa i Sprawiedliwości, która w pewnym sensie no, pozwala możliwość decydowania w tym, o tym projekcie w sposób elastyczny na przyszłość, następnemu rządowi czy następnym rządom.
A jak to jest z tymi projektami? Czy my tak naprawdę mamy dwa projekty atomowe, jeśli chodzi o budowanie elektrowni, jeden państwowy, a drugi powiedzmy prywatny, jeden zbudujemy z Amerykanami, a drugi budujemy z Koreańczykami?
Nie, mamy jeden projekt rządowy. Mamy jeden,
projekt rządowy,
mamy
tak.
Jeden projekt rządowy, o którym rozmawialiśmy do tej pory. I mamy, informację o tym, że spółka prywatna porozumiewać się zaczęła z dostawcą koreańskiej technologii. No, to jest technologia, która jest obarczona wadą prawną, dlatego że Koreańczycy są w sporze prawnym z Amerykanami, z Westinghouse'em o własność intelektualną i nie jest jasne, czy mają prawo do używania tej technologii poza Koreą, czy nie mają tego prawa.
Warto to kontynuować?
Ja powiem tak, może powiem inaczej. Nie ma w tej chwili takiej elektrowni atomowej na świecie, która by została zbudowana bez udziału programu rządowego.
Jeszcze jedno pytanie, bo patrzę na wyniki badań. Chyba pan powinien być zadowolony i chyba wszyscy zwolennicy energetyki atomowej powinni być zadowoleni. Dawno nie było takiego jednoznacznego poparcia wśród Polaków dla energetyki atomowej.
To jest prawda. To znaczy rzeczywiście Polacy rozumieją i popierają budowę elektrowni atomowych w Polsce. Z różnych powodów to się stało. Między innymi to dotyczy oczywiście obawy przed wzrostem cen energii. To jest oczywiście najważniejsza podstawa dla kontynuacji i realizacji tego programu. Dlatego, że trudno sobie wyobrazić racjonalnie myślącego polityka, niezależnie od opcji politycznej, który powie, że nie będzie budował w sytuacji, kiedy 85% Polaków to popiera.
Bardzo panu dziękuję za to spotkanie. Piotr Naimski, były wiceminister gospodarki, były pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury w ekipie Prawa i Sprawiedliwości, był gościem w Radiu RMF 24. Bardzo panu dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję bardzo, dziękuję panu, dziękuję państwu.